Od soboty zaczyna się czwarty etap luzowania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Będą możliwe imprezy plenerowe do 150 osób. Od soboty nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni, ale tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, między innymi w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Koniec z limitami osób w sklepach i kościołach. Oprócz tego od 6 czerwca będą otwarte kina, teatry, kluby fitness, baseny, place zabaw czy parki rozrywki. Dyskoteki i kluby muzyczne jeszcze na otwarcie poczekają. Od 6 czerwca będą możliwe wesela organizowane do 150 osób. Jakie będą efekty tego odmrażania? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Za chwilę goście Maciek Borówka, Taptik, Rafał Dadej, Ambition Group. Połączymy się z panami już za moment.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście przez Skype'a Maciek Borówka, Taptik, Rafał Dadej, Ambition Group. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o luzowaniu obostrzeń, Komisja Europejska szykuje dla naszego kraju prawie 280 miliardów złotych na ratowanie gospodarki. To jest 37 miliardów euro w ramach bezzwrotnych grantów na odbudowę po koronakryzysie i 26 miliardów euro w ramach nisko oprocentowanych pożyczek. To daje nadzieję na odbudowę gospodarki, bo chyba pomocy się aż tak dużej nie spodziewaliśmy.
Rozumiem, że ja zaczynam.
Rafał Dadej.
Tak. Znaczy, nie spodziewaliśmy się, aczkolwiek myślę, że jesteśmy na początku kryzysu. To znaczy, ja co do zasady jestem optymistą, natomiast obserwuję to, co się dzieje na giełdzie i trochę nie ukrywam, nie to, że przeraża, ale zastanawia mnie ten taki optymizm. To jest takie odbicie, które nazywa się trochę odbiciem zdechłego kota, czyli jak kota zrzucić z 30 piętra, to też się odbije. I oczywiście rozumiem, że już mamy luzowanie i wychodzimy z tego pierwszego takiego szoku, ale moim zdaniem te implikacje całego tego stanu będą gdzieś za jakiś czas dopiero, więc te pieniądze, które są, one szczególnie dla niektórych branż, są wskazane. Co więcej, myślę, że jakby to nie jest tak, że w tej chwili wszystko się obluzuje i ludzie zaczną jeździć na przykład do hoteli, wypoczywać i galerie się otworzą i będziemy nadal robić zakupy, bo mamy wiele sygnałów od firm, które nawet nie przynajmniej w mojej branży, nie odczuły tak mocno skutków koronawirusa, to jednak mają pewne takie wstrzymania, widać pewne zamrożenie inwestycji, czy przynajmniej
obserwują sytuację, co się będzie działo.
Tak, dokładnie. Poza tym mamy bardzo wiele małych firm, gdzie sytuacja jest naprawdę dramatyczna, bo jak widzę opinię, że jak przedsiębiorca, mały przedsiębiorca nie ma poduszki finansowej, która umożliwia mu przeżycie 6 czy tam 12 miesięcy, to raczej zakładam, że są to ludzie, którzy nigdy przedsiębiorcą nie byli, takim mniejszym, bo to jest zawsze jednak finansowanie bieżących wydatków z jakichś przypływów i zarobek to jest jedno, a cash flow to jest drugie. I często firmy, które jakoś w miarę sensownie zarabiają, wcale tego cash flow nie mają dużego. Weźmy choćby software house'y, gdzie tak naprawdę w branży już normalną rzeczą jest opinia i wiadomo, że software house'y często od bankructwa dzieli 1,5 czy 2 faktury.
Jako prezes software house'u nie mogę się nie zgodzić.
Maciek Borówka.
Płynność finansowa w software house'ach przy coraz dłuższych terminach płatności jest na pewno zagadnieniem. Ale ja chciałbym jednak tutaj zwrócić uwagę na jeden fakt. Jeżeli chodzi o kryzys ekonomiczny, oto z kryzysami tak bywa, że często jest to samospełniająca się przepowiednia. I teraz oczywiście wszystkie wskaźniki poleciały w dół, i zastanawiamy się, jak bardzo się odbiją, czy odbiją się tylko jak zdechły kot, jak mówił pan Rafał, czy raczej to będzie odbicie takie, które pozwoli nam chociaż marzyć o tym, żeby reszta roku była w miarę normalna. To ja się boję innej sytuacji. Ja się boję sytuacji, w której zarówno osoby typu konsumenci, jak i osoby typu prezesi firm prewencyjnie będą rozpoczynać procesy oszczędnościowe, na przykład zatrzymując inwestycje przewidziane, nie wiem, na 2-3 lata w nieruchomość, z powodu tego, że przez kilka miesięcy jest faktycznie gorzej.
No a te pieniądze z Unii Europejskiej nic tutaj nie pomogą, nie dadzą takiego poczucia właśnie bezpieczeństwa, żeby może jednak delikatnie nie ruszyć z tymi inwestycjami.
Już kończę wątek.
Proszę.
Najgorsze, co by się mogło stać, to właśnie takie prewencyjne oszczędzanie na bardzo dużą skalę, bo to faktycznie zafunduje nam kryzys ekonomiczny kilkuletni. I teraz dokładnie odpowiadając na pani pytanie, to prewencyjne oszczędzanie jest typowym zachowaniem takim psychologicznym. Więc tak, wszystkie zapewnienia władz krajowych, międzynarodowych, regionalnych, miejskich, które spowodują, że poziom stresu zacznie maleć, zmniejsza nasze ryzyko tego typu zachowań. Także ja się cieszę, że są tego typu deklaracje, aczkolwiek osobiście jak gdyby tych pieniędzy na koncie chyba nie zobaczę.
Dlaczego pan tak uważa? Trudno będzie je zdobyć? No w sumie nic nie wiemy jeszcze na ten temat.
Będzie to
No i wielu chętnych.
Pewno, więc na pewno będzie kłopot, żeby je zdobyć, aczkolwiek zgadzam się też z panem Rafałem, są niezbędne w niektórych branżach. Branża akurat tych nowych technologii jest stosunkowo dobrze chroniona, ale branża hotelarska, branża właśnie takiego sprzedaży masowej, gdzie jest dużo małych firm, no tam się krew leje korytarzami.
No to proszę bardzo.
Ja też myślę, że to, bo my tak mówiąc o tych pieniądzach, widzimy je już u siebie, albo chcemy widzieć u siebie na koncie, ale weźmy pod uwagę, że w wielu kryzysach to właśnie państwo jest takim stymulatorem, które może pomagać wielu, znaczy ogólnie rynkowi, żeby z tego kryzysu wyjść, choćby interwencje na rynku publicznym, czyli inwestycji publicznych, bo czasami się dziwimy, że w momencie, kiedy jest kryzys, państwo inwestuje, robi drogi, budowle infrastrukturalne i takie rzeczy. Jeśli te pieniądze na przykład zostaną przeznaczone na tego typu inwestycje, to masa firm też będzie mogła zarobić. Weźmy pod uwagę, że kontrakty na rynku public to są kontrakty, których na rynku prywatnym nie ma, a jeśli są, to zdarzają się raz na jakiś czas i są wielkim wydarzeniem. Ale mówimy tutaj o inwestycjach w drogi, w komunikację, w infrastrukturę, które mogą jednak ten rynek stymulować i do tego na pewno te pieniądze są potrzebne, tak jak przez lata stymulowały to pieniądze z Unii Europejskiej w projektach unijnych.
Pełna zgoda, absolutnie. Te pieniądze najlepiej zostałyby wykorzystane nie poprzez zastrzyki wprost do kieszeni przedsiębiorców, tylko zmasowaną inwestycję w rozwój kraju, po prostu.
No i przechodzimy do czwartego etapu luzowania obostrzeń. Panowie czekali na coś najbardziej z tego, co się otworzyło? Albo otworzy od soboty? I
tak,
od 6 czerwca. No to od 6 czerwca baseny, tak.
Na baseny. Ja jako pożal się Boże sportowiec amator, który spędza kilkanaście godzin na treningach w tygodniu i do tej pory miał 3 do 5 treningów na basenie w tygodniu, to niestety, ale te baseny to jest coś, czego mi bardzo, bardzo, bardzo brakowało. Więc bardzo się cieszę, aczkolwiek jak widzę obostrzenia, jakie są, zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w praktyce.
No, ja nie cierpię pływać, ale radość pana Rafała jest moją radością, więc tutaj...
To może do kina, panie Maćku, do kina.
Tak, zdecydowanie do kina. No, wrócę do tego mojego wątku takiego trochę psychologicznego, a mianowicie, bo proszę nie prosić mnie o komentarz epidemiologiczny.
Nie jestem
ekspertem i w naszym kraju uważam, że...
Mówimy o ekonomii, o ekonomii.
Także uważam, że ekonomia faktycznie w tej chwili jest już na... ostatniej prostej przed śmiercią, więc trzeba jej pomóc. Dlatego też dobrze, że to się wszystko otwiera. Aczkolwiek z perspektywy ekonomicznej zaskakuje mnie jedna kwestia. Dlaczego, mimo iż były takie zapowiedzi, otwieramy w całym kraju wszystko na tym samym poziomie, mimo iż twierdzimy, że ryzyko nie jest takie samo w całym kraju. Dlaczego jednak nie zdecydowano się na to, żeby otwierać na przykład województwami, no powiatami to może zbyt skomplikowane, ale województwami, żeby te etapy jednak były inne. Nie wiem tego.
My też tego nie wiemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i czy na przykład pewne kina w pewnych regionach kraju się okaże, że trzeba je będzie zamknąć. Choć miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Jeśli chodzi o kina, właśnie przeczytałam informację, że duże multipleksy jeszcze zastanawiają się, kiedy się otworzyć, mimo że mają zielone światło, 6 czerwca przypomnę, nie są zdecydowane, żeby tego dnia otwierać sal kinowych. Myślą panowie, że nie będzie wielu chętnych, żeby pójść do kina?
Myślę, że w grę wchodzą dwa czynniki. Z jednej strony oczywiście kina mogą mieć jakieś swoje projekcje osób i stwierdzi, że to jest nieopłacalne, co mi trudno uwierzyć, bo jednak takie współczesne kino to już nie jest sala wypełniona po brzegi. Seansy dzieją się nawet dla, nie wiem, dla 4-5 osób,
no
i z tego co wiem, nie jest taki tam wielki problem. Natomiast ja myślę, że działa tutaj również po raz kolejny psychologia, a mianowicie zarządzający po prostu boją się, że gdyby, nie daj Boże, coś się stało w kinie, to żyjemy w takim świecie, że pozwanie ich do sądu albo udowadnianie im, że nie respektowali tych wszystkich obostrzeń, będzie jednak ułatwione. I to są elementy, które, czyli zarządzanie ryzykiem, to są elementy, które moim zdaniem w ich głowie są w tej chwili najważniejsze.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pewnie będziemy wracać do tego tematu. Teraz zmieniamy temat, ale zostajemy też przy kryzysie. Donald Trump zamyka Dolinę Krzemową dla obcokrajowców, informuje dziennik Gazeta Prawna. Trump chce zarezerwować miejsca pracy w prestiżowych branżach, takich jak IT i placówkach badawczych dla obywateli USA. Chce przy tym zawiesić program wiz pracowniczych dla tak zwanych białych kołnierzyków, czyli wykształconych specjalistów. No i to wszystko ma związek z przedłużającym się w wielu stanach zamrożeniem gospodarki, rosnącym bezrobociem, bo przypomnę państwu, że już ponad 30 milionów Amerykanów nie ma pracy właśnie od początku tego kryzysu związanego z pandemią. No i właśnie, jakie tego będą skutki i dla Stanów Zjednoczonych to zamknięcie Doliny Krzemowej, która... wyrosła na tym, że głosiła swego rodzaju wolność, pełną wolność. A z drugiej strony, gdzie ci wszyscy ludzie, którzy chętnie pojechaliby do Doliny Krzemowej i się rozwijać, i się dokształcać, i pracować właśnie w firmach wysoce technologicznych, i wspomagać je swoimi mądrymi umysłami, gdzie ci ludzie, jeśli nie będą mogli pojechać do Stanów, które kraje wybiorą, żeby się do nich przenieść?
Maciek, może ty teraz.
Znaczy, Donald Trump, ja powiem rzecz może niepopularną w Europie, ale Donald Trump nie jest idiotą. Donald Trump wykonał ten ruch dlatego, że to jest ruch bardzo, bardzo populistyczny i całkowicie bez sensu. Zaraz postaram się wyjaśnić dlaczego. On wykonał ten ruch, ponieważ on świetnie wygląda właśnie na taki, w populistycznym dyskursie, który zapomina o takim fakcie, ten dyskurs, że bezrobocie, ale równocześnie brak rąk do pracy wcale nie są sprzeczne. Bo to jest główny problem. Nam się wydaje, że jeżeli zamkniemy granice, no to znajdzie się praca dla wszystkich Amerykanów. No to jest absolutna nieprawda. Amerykanin, który pracował w magazynie Amazona w Seattle, nie pojedzie teraz pracować jako programista w firmie Google w San Francisco. Generalnie to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że Ameryka to był kraj, wszyscy, którzy zwiedzili Muzeum Emigracji w Gdyni lub też Muzeum Imigracji w Nowym Jorku, doskonale widzą, to był kraj, który świetnie zorganizował sobie imigrację i który przez ostatnie sto kilkadziesiąt lat drenował cały świat. Ja to mówię z zazdrością, to wcale nie jest zarzut.
No właśnie, no przecież Hindusi, Chińczycy.
Tak. I budował potęgę gospodarczą właśnie na sile roboczej sprowadzanej z zewnątrz, bardzo mądrej sile roboczej. Ja mam klientów w Ameryce, regularnie wśród moich klientów amerykańskich są pracownicy Niemcy, Francuzi, Anglicy. Natomiast wśród moich klientów europejskich, no nie spotkałem się jeszcze, żebym rozmawiał z Amerykaninem, który przyjechał za chlebem do Europy.
No, i teraz... tak, tym bardziej, że to sięga czasów przeszłych wieków. Tak?
No cała kolej przecież. Ellis Island to jest 1880 rok, także to
tak, w Stanach kolej była wybudowana przez Chińczyków, czego nie każdy wie, bo to nie jest tak, że Chińczycy zalali świat teraz. No, do Stanów w XIX wieku się sprowadzali i tam budowali kolej. Więc jakby odpowiadając też na ten wątek, tu się w 100% zgadzam z Maćkiem, że to nie jest tak, że to są rzeczy, które naprawią gospodarkę. Jest kilka wątków. Pierwsza jest taka, że oczywiście 30 milionów złożyło deklarację bezrobotności, czyli wniosków o zasiłek. Ale trzeba pamiętać, że w Stanach regulacje zatrudnieniowe są zdecydowanie bardziej liberalne niż u nas. Firmy są w stanie z dnia na dzień zwolnić bardzo wielu pracowników, ale po to, żeby przetrwać. Natomiast jak zmienia się koniunktura, od razu mogą je zatrudniać. I ja wcale bym się nie zdziwił, jak w ciągu następnych tam kilku tygodni, nawet nie miesięcy, ale tygodni, będziemy widzieli, jak równie w szybkim tempie te ilości bezrobotnych spadają. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Trump idzie w retorykę, która dla Stanów jest taka bardzo ważna, czyli America First. Czyli robi wszystko, nie chcę powiedzieć, że to są populistyczne działania, ale robi wszystko, żeby pokazać, że chroni ten rynek amerykański przed jakby obcą siłą roboczą, która zabiera miejsca pracy. I to z jednej strony są jakieś uzasadnione działania, z drugiej strony też jest taki trochę populizm. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że niestety, ale Ameryka potrzebuje bardzo, bardzo wielu specjalistów i to było widać i rąk do pracy. I to jeśli nie chodzi o specjalistów, tylko właśnie o te ręce do pracy, było widać, kiedy nastąpił konflikt z Meksykiem, gdzie była informacja o tym, że już Meksykanie nie będą mogli być wpuszczani, że budujemy mury i że teraz się odgradzamy. Ale niestety całe południe od strony meksykańskiej, jak ktoś był w Stanach, to wie, że tam w zasadzie ciężej dogadać się po angielsku niż po hiszpańsku z ludźmi, którzy tam są, bo ta siła robocza tam napływa. Więc oczywiście to jest tak, że teraz jest takie hasło, ale za chwilę będą w tych przepisach wyłomy, będzie jakaś kolejna wiza, która będzie znosiła tą wizę i te, takie wyłomy, które będą konieczne, bo niestety, ale Dolina Krzemowa w ciągu kilku tygodni nie uzupełni tych braków, które są w tej chwili o specjalistów wysokiej klasy.
No właściwie to są najwyższej klasy na świecie, można byłoby powiedzieć, sądząc po tym, jak się firmy w Dolinie Krzemowej rozwijają.
No ja mam takie marzenie, że ci specjaliści, odpowiadając trochę na pytanie pani redaktor, że ci specjaliści nie pojadą do Chin, tylko że właśnie Unia Europejska, to jest marzenie.
Marzenie, moje też.
Tak, że Unia Europejska skorzysta z tej dziury, którą Donald Trump tutaj wytworzył, bo ja jestem troszkę mniej optymistyczny niż Rafał. Wydaje mi się, że jednak może nie być nowej wizy i może nie być nowych tutaj, nowych jakichś ułatwień. I bardzo, bardzo fajnie by było, mówię to z perspektywy Europejczyka, Polaka, przedsiębiorcy i patrioty w jednym, gdyby właśnie zaistniał w Unii Europejskiej tak dobrze zaplanowany program przyjmowania wysoko wykwalifikowanych imigrantów, jaki miał miejsce w Ameryce od tych ostatnich stu kilkudziesięciu lat. Żebyśmy do Europy ściągali inżynierów, informatyków z Magrebu, dlaczego nie? Żebyśmy do Europy ściągali telekomy z Indii lub też z Chin i żebyśmy potrafili dać im wysoko płatną pracę, zintegrować ich z naszą tutaj kulturą, naszym sposobem bycia i żeby oni budowali wielkość ekonomiczną Polski i Europy, a nie właśnie Chin, Indii czy też Ameryki.
To zmieniamy temat na koniec już króciutko. 72% pracowników sygnalizuje, że gdy pracują zdalnie, ich przełożeni kontaktują się z nimi poza godzinami pracy i zlecają im zadania. Tak wynika z badania ERC Rynek i opinia dla firmy, o czym informuje Gazeta Wyborcza. Pracodawcy nie widzieli niczego złym w tym, że kontaktowali się z pracownikami poza ich godzinami pracy. No i co wolno, a czego nie wolno robić pracodawcy w takiej sytuacji? Czy powinni pracodawcy mimo wszystko poza godzinami pracy zlecać jakieś zadania swoim pracownikom, którzy pracują zdalnie? No, rozmawiam z pracodawcami, to jest trudna odpowiedź teraz.
To powiem tak, bo nie ukrywam, że w naszej branży, w której pracujemy, praca zdalna była modna, znaczy była normalną rzeczą, zanim to jeszcze stało się modne. I tak się zastanawiam, czy oczywiście to jest tak, że tej pracy zdalnej trzeba się nauczyć. Nie wszystkie firmy to preferowały. W wielu firmach były zdalne piątki, gdzie można było jeden dzień w tygodniu pracować z domu. To raczej to była wyjątkowość. Te proporcje się odwróciły. Znaczy teraz już mówi się o tym, że może będzie piątek, office piątek, tak, office Friday, żeby się jednak spotkać w biurze, bo ludzie potrzebują tego kontaktu. Natomiast odpowiadając na pytanie, to jest kwestia tego, czy rzeczywiście to jest tak, że pracodawcy kontaktowali się poza godzinami pracy, czyli na przykład dzwonili o 18 czy 19 albo ustawiali telka na 19.30 albo na 17.30, kiedy już normalnie pracownik był w domu. Czy to jest tak, że myśmy zaczęli trochę euforycznie pracować zdalnie elastycznie, czyli na przykład...
I nie dam się panu wypowiedzieć już do końca, bo niestety czas nam minął. Do tematu będziemy wracać, bo nie zdążyliśmy nawet go napocząć dobrze. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Maciek Borówka, Taptic, Rafał Dadej, Ambition Group. Dziękuję. Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Również dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Do usłyszenia.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska. Dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Radio Gdańsk proponuje.
Lektury na ucho, czyli korki dla maturzystów na ostatniej prostej w Radiu Gdańsk.
Nie doczytałeś, zapomniałeś. Z nami nadrobić zaległości.
Od Bogu Rodzicy przez Pana Tadeusza po chłopów.
Różewicz, Szulc, Buchakow. Fragmenty utworów wraz z komentarzem.
Od poniedziałku do piątku, 13.35, 20.35.
Lektury na ucho, na antenie i na stronie Radia Gdańsk.
Od 25 maja do 5 czerwca.
Lektury na ucho.
Reklama. Ludzie i pieniądze. Codzienny gospodarczy program Radia Gdańsk, który fachowo i rzetelnie wyjaśnia mechanizmy mające wpływ na finanse zwykłych Polaków, jak i świata biznesu. Ekonomiści, przedsiębiorcy i dziennikarze komentują, podpowiadają, przewidują decyzje rządu, samorządu i izb gospodarczych.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk od wtorku do piątku po 9.30.